Транспорт з Києва. 274 dzień rosyjskiej inwazji w 9 roku wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Z Warszawy wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję dzisiaj będzie realizować Asia Reiner. W środę Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, używając ponad 70 pocisków. 3 rakiety uderzyły w bloki mieszkalne. 10 osób zginęło. Część Ukraińców została bez prądu i wody. Wszystkie ukraińskie elektrownie jądrowe zostały zatrzymane. Uruchomiono ochronę awaryjną, w wyniku której wszystkie bloki energetyczne automatycznie zostały odłączone. W rezultacie uderzenia rakietowego w ukraiński system elektroenergetyczny również w Mołdawii były przerwy w dostarczaniu prądu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił przed Radą Bezpieczeństwa ONZ, która została zwołana na wniosek Ukrainy w związku z masowym rosyjskim atakiem rakietowym na ukraińskie miasta. Zełenski wezwał organizację, by podjęła działania zmuszające Rosję do zaprzestania terroru i pozbawienia jej prawa weta w Radzie Bezpieczeństwa. Wcześniej Parlament Europejski uznał Rosję za państwo sponsorujące terroryzm i państwo posługujące się środkami terroryzmu. Minister Obrony Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Błaszczak zwrócił się do Niemiec, by proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie. Wcześniej Berlin obiecał, że umieści systemy obrony powietrznej na granicy polsko-ukraińskiej. Wczoraj ukraińskie media i ukraińskie sieci pozytywnie przyjęły taki pomysł. I najnowsza informacja dziś rano. Udało się przywrócić zasilanie obiektów infrastruktury krytycznej na Ukrainie. Elektrownie jądrowe powinny wznowić pracę do wieczora. Udało się też częściowo przywrócić dostawę energii elektrycznej w 10 regionach. Atak bezpośrednio dotknął też naszych korespondentów mieszkających i pracujących na Ukrainie. Wczoraj mogliście Państwo słyszeć na bieżąco, na żywo relacje niektórych z naszych korespondentów. Nie ze wszystkimi była łączność. Rakiety spadły wczoraj znowu w pobliżu granicy z Polską. Spadły też we Lwowie i jak zrozumiałem, jest z nami Artur Żak, nasz lwowski korespondent, jeden z dwóch lwowskich korespondentów, współgospodarz Studia Lwów. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko z Lwowa.
Możecie Państwo usłyszeć ten dźwięk inaczej trochę niż zwykle. Artur nie mówi przez nasz system łączności Lucy, tylko przez telefon, bo wciąż rozumiem, że masz problemy z internetem.
Z internetem i z prądem, co jest ważniejsze. Wczoraj po ataku rosyjskim duża część miasta została pozbawiona prądu. Na chwilę ten prąd, dostawy energii w mojej dzielnicy zostały wczoraj wieczorem, późnym wieczorem odbawione. Niestety w nocy znowu zabrakło prądu, a to się wiąże też z problemem z dostępem do internetu, że pomimo tego, że system mojej łączności jest autonomiczny energetycznie, to musi też dopływać sygnał po kablu od dostawcy internetu, a dostawcy internetu też swój osprzęt, ta firma Net Energo, która dostarcza prąd dla dostawców telekomunikacyjnych, też ma problemy właśnie spowodowane tymi atakami. Więc pomimo tego, że mogę mieć powerbank i różnej maści sprzęt autonomiczny, to tych dostaw internetu do mojego mieszkania niestety nie mam. Też są problemy z łącznością komórkową. Wczoraj dopiero też w późnych godzinach wieczornych została ta łączność w pełni odtworzona. Niestety internet jeszcze nie. Czyli w urządzeniach mobilnych internet jest w wielu dzielnicach Lwowa na poziomie szczątkowym. Niestety też mieszkam w dzielnicy, w której nie ma gazu. Czyli większość rzeczy jest też na prąd, takich jak na przykład kuchenki, więc mieszkańcy wielu budynków wokół mnie nie mają możliwości nawet zagrzania sobie kubka gorącej wody, zrobienia herbaty, kawy, nie mówiąc już o podgrzaniu posiłków, ale powiem o bardzo pozytywnej takim odruchu. Jak wczoraj wieczorem wyszedłem po wodę, to w moim bloku, tym niewielkim bloczku działa restauracja, która serwuje kaukaskie jedzenie i właściciel tej restauracji udostępnił kuchnię do mieszkańców, gdzie mieszkańcy mogli przyjść sobie podegrzać jedzenie, czy właśnie napić się jakiejś gorącej kawy lub herbaty, ale także naładować telefony, czy też inne gadżety, bo właściciel tej restauracji postawił dwa duże generatory, z których mogli korzystać mieszkańcy, więc ten taki solidaryzm społeczny też jest widoczny w sumie na wszystkich poziomach, też na poziomie tym biznesowym.
Arturze, opowiedz o tej perspektywie twojej wczorajszego ataku. Jak to z tej twojej perspektywy wyglądało? Czy byłeś wtedy w domu? Jak, skąd czerpiesz w takiej sytuacji informacji? Jak trzeba się zachowywać w takiej sytuacji?
Znaczy, trudno jest powiedzieć, jak się zachować. Są oczywiście ustalone procedury, że na armii powietrznej należy się udać w bezpieczne miejsce, do bezpiecznego schronienia. Różnie to wygląda, jeżeli chodzi o zachowania ludzi. Niestety ludzie już na tyle się przyzwyczaili do tych ataków, że często ignorują też te alarmy powietrzne. Mnie akurat ten atak zastał w domu i w związku z tym, że już przed tym atakiem nie miałem dostępu do internetu, to te informacje do nie spływały bądź w formie telefonicznej od znajomych, jak później przestał działać telefon, to wcale, i dalej zaczyna działać poczta pantoflowa, czyli jak spotykam sąsiadów na korytarzu, to sąsiedzi, którzy dostali informacje od innych ludzi, bądź byli w miejscu w Lwowie, gdzie był dostęp do sieci, tą informację przekazują. Niestety my teraz już jesteśmy tak uzależnieni od dostępu, od szybkiego dostępu informacji, od szybkiego przetwarzania informacji właśnie dostępnej przez sieć internet, że faktycznie nas to może troszeczkę wybijać z tych torów normalnego działania. Ale nic, jak dobrze wiesz, Paweł, z naszym kolegą redakcyjnym działamy na rzecz jeszcze większej autonomizacji od zewnętrznych źródeł energii. Ja już też znalazłem dostawcę internetu, bo ten rynek też, trzeba przyznać, się bardzo szybko rozwija w Lwowie, który ma tak zwany backup, czyli nie tylko na swoim sprzęcie ma zainstalowane takie stacje do ładowania i generatory, żeby podtrzymywać łączność, ale także ma backupy po całym mieście rozstawione słynnych Starlinków. Więc teraz tylko czekam na podłączenie, bo tak jak mówiłem, rynek się rozwija, ale zapotrzebowanie jest na tyle duże, że powiedzieli mi, że minimum tydzień oczekiwania na podłączenie. Ale mam nadzieję, że niebawem już będę zdecydowanie bardziej autonomiczny. No dzisiejszy poranek, dzisiejsze śniadanie minęło mi w takim dosyć przyjemnym anturażu, bo przypomniałem sobie moją pracę sprzed paru lat i spożywałem posiłek z suchej racji żywnościowej Wojska Polskiego. Tam jest chemiczny podgrzewacz, który umożliwił mi podgrzanie kakao i rozpuszczalną herbatkę, więc pod tym względem całkiem przyjemnie. Niestety też zauważyłem, że kaloryfery w moim mieszkaniu są zimne. Na szczęście moje mieszkanie jest na tyle małe, że się dosyć powoli wyziębia. W kranie też jest bardzo letnia woda, czyli widać, że pompy też nie tłoczą tej gorącej wody z elektrociepłowni.
Arturze, na chwileczkę ci przerwę, bo mamy wiadomość od Darii Hordyjko, naszej koleżanki z redakcji Wschodniej Radia Wnet. W obwodzie dniepropetrowskim ratownicy wydobyli na powierzchnię prawie 3000 górników. Od razu dodam, że żyją wszyscy górnicy. Oni pozostawali pod ziemią właśnie z powodu awarii zasilania. Udało się ich wydobyć. 3000 osób jest już na powierzchni. To dobra wiadomość. Arturze, ale pojawił się taki drobny szczegół, o który chciałem cię dopytać. Powiedziałeś o tym suchym pakiecie żywnościowym Wojska Polskiego, ale to nie oznacza, że Wojsko Polskie stacjonuje na Ukrainie.
Nie, nie. To po prostu miałem ze starych zapasów. Ja się śmieję, że my z małżonką jesteśmy trochę takimi propersami, więc trochę tych suchych racji żywnościowych, no to będą bardzo dobrych racji żywnościowych, porównując do innych racji żywnościowych nawet państw NATO. W domu miałem. Nie, Wojsko Polskie nie stacjonuje na terenie Ukrainy i nigdy formalnie nie stacjonowało w innej formie niż forma szkoleniowa, czyli instruktorów szkoleniowych, broń Boże, żadna misja ani baza stała, jak to często propaganda rosyjska określała przez lata, bo tak naprawdę ta narracja rosyjska o bazach NATO nie powstała lada dzień, tylko od wielu, wielu lat jest sączona w uszy rosyjskich obywateli, zresztą nie tylko rosyjskich.
Arturze, o resztę szczegółów dotyczących tego dnia i tych przeżyć waszych z Lwowa zaraz zapytamy Wojtka Jankowskiego. Tobie życzę spokojnego dnia i oby dzisiaj było lepiej niż wczoraj i mam nadzieję, że dzisiaj będziesz już z nami w łączności bez problemów. Do Artur Żak z Lwowa. Na chwilę teraz przeniesiemy się do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry Państwu.
Dmytrze, ty też w czasie wczorajszego ataku byłeś u siebie w domu przeżywałeś ten atak. Jak to wyglądało w Kijowie? Czy słyszałeś te eksplozje? Jak to wyglądało z tej twojej perspektywy wysokiego przecież budynku kijowskiego i dosyć wysokiego piętra, w którym mieszkasz? To chyba budzi dodatkowe obawy w takich momentach.
No cóż, jak najbardziej też słyszeliśmy te wybuchy i niejednokrotnie, ale podejrzewam, że to były wybuchy spowodowane działaniami naszej obrony przeciwrakietowej. Ale oczywiście być może to były też takie odlegle wybuchy, które akurat byli tymi wybuchami, czyli to, gdzie tam były eksplozje w Kijowie. Jeszcze dokładnie nie wiem, w której dzielnicy został uszkodzony ten budynek mieszkalny, gdzie też są ofiary śmiertelne niestety. Sytuacji w moim budynku, to nadal nie mamy ani prądu, ani wody, ani ogrzewania, chociaż w sąsiednim budynku wczoraj już wieczorem o godzinie chyba od 10 już był co najmniej prąd. Także nie jest tak, że Kijów cały jest pogrążony w ciemności. Nasz też wspólny, świetny kolega i znajomy Anatolij Kurnosow dopisuje, że w jego dzielnicy też na prawym brzegu on ma od wczoraj prąd i ogrzewanie, ale nie ma na przykład wody. Też na lewym brzegu w niektórych dzielnicach też jest prąd, ale nie ma wody. Wydaje mi się, że z wodą teraz w Kijowie to jest najbardziej taka ciężka sytuacja, chociaż też nie ma prądu. No a teraz, no tutaj dzisiaj rozmawialiśmy się z moją żoną i o tym, że trzeba spodziewać się lepszego, ale gotować się na gorsze. I ja jestem przekonany, że to nie był ostatni atak rosyjskich rakiet w Ukrainie i w Kijów. I że sytuacja może być jeszcze gorsza. I trzeba być gotowym na taką sytuację. No cóż, ja przypominam sobie, że do 8 lat mieszkałem tutaj blisko, w starym jeszcze carskich czasów drewnianym budynku, w którym nie mieliśmy nawet łazienki. Był prąd, tak, były stare piece ogrzewane z tym gazem, ale nie było łazienki i nie było ciepłej wody. I no, jakoś mieszkaliśmy się tam w tym budynku i nawet ciepło wspominam te dni. Także być może w taki sposób wspomnę swoje dzieciństwo. Też powiem, że w naszym mieszkaniu nasza kuchenka też jest elektryczna. Nie mamy tutaj gazu, ale już kupiliśmy taki turystyczny palnik gazowy z tymi balonikami z gazem, także można sobie chociażby ugotować jakąś kawę albo herbatę. No i w taki sposób przeżyć. Ale też szykujemy się do ewentualnego wyjazdu z Kijowa gdzieś na wieś, do jakiejś chaty, gdzie jest na przykład woda z krynicy, a ciepło z pieca, który rozpalasz na przykład drewnem.
Kolejna informacja od Darii Hordyjko, południe Ukrainy. W Chersoniu słychać wybuchy, jak donoszą media, to już trzeci ostrzał tego miasta. Dzisiaj Dmytrze, wracamy do Kijowa, gdy spoglądasz przez okno. Co widzisz? Czy za oknem jest śnieg? Jaka jest temperatura w Kijowie?
Temperatura jest około zera i jest śnieg, ale jest i deszcz. No, pogoda jest, szczerze mówiąc, kiepska i teraz pójdziemy zobaczyć, czy naprawdę, jak to nam podają, że jest taki punkt niezłomności, że takie punkty już są podobno w całym Kijowie, to o tym mówią w tym maratonie w telewizji i że niby te punkty niezłomności już działają w całym Kijowie, nie tylko w Kijowie, a to znaczy, że w tych punktach jest i ciepło, i woda, i internet, i prąd oczywiście, i można tam dołądować sobie komórki i powerbanki i tak dalej. Pojedziemy tutaj, ja zobaczyłem już, że na mapie zaznaczone jest przedszkola, w której podobno już działa taki punkt, także pojedziemy teraz, zobaczymy, czy ten punkt naprawdę działa. No i jaka jest sytuacja na przykład ze supermarketami i z innymi rzeczami w Kijowie?
To tylko drobne uzupełnienie. Ten maraton, o którym wspomniałeś, to wspólny program nadawany w radiu i w telewizji. Do niego przyłączyło się większość ukraińskich stacji i telewizji, nadają wspólny program. Nie ma znaczenia, czy jest emitowany w telewizorach, czy jest emitowany w radiostacjach. Ukraińcy słyszą ten sam przekaz informacyjny. On ma też wielkie znaczenie w takich właśnie momentach. A te punkty niezłomności, o których mówisz, 4000 takich punktów ma powstać na Ukrainie. Dmytrze, wspominam tym bardziej teraz z taką żywnością twoje ciepłe i dobre mieszkanie, w którym tyle razy miałem okazję i możliwość gościć i spotykać się z tobą, z twoją rodziną i swoimi znajomymi. Mam nadzieję, że w takim cieple wkrótce się spotkamy. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Dmytro Antoniuk z Kijowa. Trzymaj się dzisiaj.
Dziękuję Pawle, dziękuję Arturze i przekazuję głos Wojtkowi, rozumiem, tak?
Tak jest, Wojtek Jankowski w Lwowie. Dzień dobry Wojtku.
Dzień dobry Pawle, witam gorąco słuchaczy Radia Wnet.
Wojtku, ty mieszkasz w centralnej części Lwowa i tam wczoraj zastał cię ten atak rakietowy, kolejny atak rakietowy. Jak to wyglądało z tej twojej perspektywy?
Muszę powiedzieć, że ja w pierwszej chwili nie zorientowałem się. Pracowałem, byłem zajęty czymś, natomiast miałem wrażenie, że te syreny bardzo długo wyją i usłyszałem też syreny, raczej alarmy w samochodach. Nie wiem dlaczego zresztą te alarmy na ulicy wyły i wtedy pomyślałem, że coś jest nie tak. Ale miałem jeszcze jedną sprawę do szybkiego załatwienia, bo właścicielka mieszkania akurat tuż przed tym zadzwoniła do mnie, żeby podać jej zdjęcia stanu liczników, więc byłem tym zajęty i zorientowałem się, że nie mogę wysłać tych zdjęć, tych liczników. I zaraz chwilę okazało się, że nie ma prądu, nie ma, w związku z tym grzejniki robiły się zimne, więc w ten sposób, a później poprzez to, że ty zapytałeś, co u ciebie słychać, a zazwyczaj zadajesz to pytanie, gdy dzieje się coś złego, zorientowałem się, że miał miejsce te ostrzały i że Lwów jest odcięty od energii, a jak się okazało później i od telefonów, i od internetu, i praktycznie jest, nie ma z Lwowem kontaktu.
To, co bardzo często mnie zaskakuje po atakach, po ostrzałach, bardzo szybko na miejscu, czy w pobliżu tych miejsców wybuchów pojawiają się służby komunalne, usuwany jest gruz, zamiatane są nawet ulice. Czasami to wygląda w sposób taki niewiarygodny, jak jakaś sytuacja, która no jakby to nie mogło mieć miejsca, że tutaj zniszczony blok, tłumy kurzu jeszcze opadającego po wybuchu, a za chwilę wchodzą już służby komunalne w tych odblaskowych kamizelkach i sprzątają ulicę. Jak teraz wygląda Lwowska ulica w tym momencie?
Lwowska ulica wygląda tak, jakby nigdy nic. Jeszcze jest trochę śniegu, ale on też jest uprzątnięty. Także Lwowska ulica wygląda tak jak zazwyczaj. Stanem na godzinę 8:30 50% miasta nie miało energii elektrycznej. Wedle informacji Iryny Maryniak, to jest zastępca prezydenta miasta od spraw komunalno-mieszkaniowej gospodarki, To też wpływa na życie miasta w ten sposób, że autobusy kursują i nawet 10 linii, 10 autobusów dodatkowo jeździ po Lwowie, natomiast tramwaje z powodu braku energii elektrycznej są ograniczone do 60%. Kilka linii ma skróconą trasę jeżdżenia, więc jeszcze nie ma tragedii. Transport we Lwowie funkcjonuje, no i w związku z tym, że nie ma energii elektrycznej w dużym stopniu, połowa miasta jej nie ma, ograniczono dostęp do wody i energii cieplnej. Także na ulicy jeszcze wygląda to normalnie, natomiast myślę, że mieszkańcy i pracownicy, którzy są teraz w różnych miejscach pracy, zaczynają to odczuwać.
Wojtku, niedawno byliśmy razem w Mikołajowie, tam odwiedziliśmy księdza Aleksandra Repina, księdza proboszcza parafii świętego Józefa w Mikołajowie, księdza, który też pełni posługę w Kyseliwce, polskiej miejscowości, gdzieś pomiędzy Mikołajowem a Chersoniem. Obiecaliśmy, że dostarczymy tam generator, dlatego jak możesz, posłuchaj dalszej części rozmowy z kolejnym gościem, współgospodarzem przecież, bo generator udało nam się zorganizować. Dzięki.
Jeszcze powiem słowo. Skłamałem. 85% trasy tramwajów jest zagospodarowana, działa, natomiast 60% świateł na skrzyżowaniach nie działa. Już oddaję Ci głos.
Mam nadzieję, że całkowicie uda się przywrócić i prąd, i transport we Lwowie. W Mikołajowie ksiądz Aleksander Repin, też ksiądz, który pełni posługę w polskiej miejscowości, tak to w pewnym sensie można powiedzieć, ze względu na pochodzenie mieszkańców Kyseliwce, prosił nas o pomoc w postaci generatora i jak słyszycie Państwo, to niewątpliwie jest to urządzenie, które jest potrzebne w takich sytuacjach. Stowarzyszenie Pokolenie, Przemek Miśkiewicz stwierdziło, że kupi ten generator, ale kupno generatora okazało się nie takie proste. Lech Rustecki, wiceprezes Radia Wnet, który ze mną jest teraz w studiu, podjął się wczoraj tego wysiłku poszukiwania generatora. Może wydawać się to banalną sprawą, ale tak naprawdę sytuacja na tym rynku wskazuje na poważny problem, na stan przygotowania do takiej sytuacji, na stan przygotowania do wojny u naszego sąsiada, ale też w jakiej sytuacji jesteśmy my. Dzień dobry, Lechu. Wczoraj cały dzień, czy dużą część dnia poświęciłeś na poszukiwanie generatora.
Tak. Paweł do mnie zadzwonił, powiedział: słuchaj, ty wiesz więcej o prądzie ode mnie, to akurat prawda. Nie wiem tak dużo, ale powiedział: znajdź jakiś sklep w Warszawie, żeby był agregat, bo mamy transport. No to zacząłem szukać w Warszawie i okazało się, że w internecie ciężko było znaleźć, zacząłem dzwonić. Nie ma. Tutaj też fakt, że poszukiwany był konkretny agregat trójfazowy, który nie tylko ma 230 V, tylko tak zwaną siłę 400 V, także to już jest mniej popularne rozwiązanie i trochę droższe. No ale okazało się, że trudno jest znaleźć. Nawet dodzwoniłem się w pewnym momencie do producenta polskiego agregatów, który również pomaga Ukrainie i wysyła takie agregaty na Ukrainę. No ale okazało się, że mogę organizować zamówienie na pierwszy kwartał przyszłego roku. Również potem zacząłem szukać już poza Warszawą w sklepach internetowych. No i też często jak Państwo otworzą stronę, to pewnie dostępne. Ale jeszcze nie jest tak źle, tak? Udało się znaleźć. Dzisiaj właśnie przyszedł e-mail, że agregat jest w drodze. Jutro powinien być w Warszawie. Także się udało, ale myślę, że z każdego dnia będzie coraz gorzej, bo też takie dostawałem informacje od sprzedawców w sklepach, tak, że sytuacja jest ekstraordynaryjna, dla nich też to jest nowość i jest coraz trudniej. Tak? Informacje tu: proszę zadzwonić w przyszłym tygodniu, podobno ma być, a za 3 tygodnie mamy obiecane coś tam. Także nawet znalezienie wymaga, może nie całego dnia, ale kilku godzin kontaktów, czekania na oddzwonienie i tak dalej.
To, proszę Państwa, jest o tyle też ważna wiadomość, że chyba świadczy o tym, że gdy Putin przygotowywał się do wojny i robił to w sposób utajniony, ale przygotowywał się, świat zachodni o takich rzeczach jak wojna po prostu nie myślał. Nie myślimy o tych niebezpieczeństwach, które niestety w jakimś stopniu mogą też nas dotknąć. Na pewno dotykają Ukrainę, dotykają naszych przyjaciół i nawet gdy czasami chcemy pomóc, okazuje się to dosyć skomplikowane. Lechu, ty jesteś też tą osobą w naszej redakcji, która zapewnia nam sprzęt, sprzęt łączności. Jak wyjeżdżamy na Ukrainę, to od ciebie dostajemy sprzęt, który umożliwia nam funkcjonowanie właśnie w tych takich też ekstremalnych, niezwykłych sytuacjach. Co możesz doradzić? Jakieś podstawowe środki, które moglibyśmy mieć po to, żeby zabezpieczyć się w takich sytuacjach?
Nie umówiliśmy się, proszę państwa, na to, ale dzisiaj właśnie słyszałem, jak Dmytro mówił, że nie ma wody, nie ma prądu, a telefon działa. No i ten telefon staje się ważny nie tylko dla nas, ale dla wszystkich, żeby mogli się komunikować. I warto też oszczędzać baterie w telefonie. I tak na szybko, to na pierwszym miejscu jest jasność ekranu i nie wiem, czy każdy wie, ale można w telefonie ustawić, żeby ona się dopasowywała do otoczenia, czy już sama się oszczędza, nie mówiąc już o tym, kiedy się ten ekran wyłącza. Aktywne aplikacje. Większość osób, które znam, mają pootwierane aplikacje. Jeżeli nie używamy aplikacji, to proszę je wyłączać. Jak nie wiemy, jak się wyłącza, to trzeba się dowiedzieć. I tu się okazuje, że TikTok bardzo dużo jest królem zżerania baterii. Powiadomienia. Jeżeli nie potrzebujemy z jakiejś aplikacji powiadomień, to one też zabierają. Wibracje. Jeżeli nie potrzebujemy sieci Wi-Fi, bo korzystamy z połączenia komórkowego, to warto też wyłączyć Wi-Fi czy Bluetooth, bo to też anteny, które pobierają informacje. Automatyczna aktualizacja aplikacji. Może nie wszystkie musimy automatycznie aktualizować. Też warto to udostępnić. Jeżeli nie potrzebujemy udostępnienia lokalizacji, to jest również bardzo taka rzecz, która nam tą baterię, że tak kolokwialnie powiem, zżera. To tak na szybko.
I okazuje się, że w dzisiejszych czasach najważniejsza sprawa, o której rozmawiamy, to środki łączności, a później być może dopiero te inne rzeczy, które decydują o naszym codziennym funkcjonowaniu. Lech zawsze zaopatruje mnie w olbrzymią liczbę powerbanków, jak wyjeżdżam na Ukrainę, i zaopatruje nasz samochód w różnego rodzaju urządzenia, które umożliwiają ładowanie tych powerbanków, bo pamiętajmy, że to nie wystarczy mieć powerbanki, jeszcze trzeba je naładować. Lech Rustecki, który pomógł w kupnie generatora, który został sfinansowany przez Stowarzyszenie Pokolenie, przez Przemka Miśkiewicza. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też Marcinowi Mazurkowi, bo wcześniejszy apel o komputer z kartą graficzną dla dziewczynki w Krośnie ukraińskiej, naszej sąsiadki, która takiego komputera potrzebowała, o co apelowała Maria Przełomiec, też został kupiony i został dostarczony. To wielkie serce naszych słuchaczy. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do słuchania raportu z Kijowa. Jutro żegnam się. Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.